aby Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać na różne sposoby, chociażby taki przez danie komuś w rękę tej, jak to mówimy, niebieskiej małej książeczki Pisma Świętego, aby ono mogło zrobić tą rewolucję w życiu każdego człowieka. Kiedyś o tym mówiłem, o nawróceniu jednego z największych pisarzy rosyjskich, Fiodora Dostojewskiego, który spiskował przeciwko carowi. Ten spisek został odkryty, 123 osoby zostały skazane po uwięzieniu na śmierć. I kiedy stali już przed plutonem egzekucyjnym, przyszła nagle ta wiadomość od cara, że zmienia postanowienie i zamienia tą karę śmierci dla tych buntowników na 4 lata łagru na dalekiej Syberii. I tam, kiedy Dostojewski jechał na Syberię, otrzymał, nie wiem od kogo, pewnie nie od geniuszów, bo geniuszów jeszcze nie było wtedy, ale otrzymał jakieś kobiety Nowy Testament, zaczął go czytać i to zupełnie zmieniło jego życie. Kto z nas czyta jego powieści, czy też jego wspomnienia, jego książki, wie, jak bardzo nasycone są one Ewangelią Jezusa Chrystusa. Wszelkimi sposobami Bóg mówi, abyśmy opowiadali Ewangelię i opowiadamy go również Ewangelię z tego miejsca, z kazalnicy. Wiecie, ja bardzo lubię kazalnicę. Bardzo lubię kazalnicę. Przynajmniej mam możliwość, kiedy patrzę na was, widzieć, kto jest na nabożeństwie, kogo nie ma na nabożeństwie. Pilnie to notuję w swoim umyśle, tak? Ale nie dlatego lubię stać tutaj. Lubię dlatego, że z tego miejsca chcemy zwiastować Boże Słowo. Boże Słowo, które potrzebne jest każdemu z nas. Moja żona często powtarza mi to, słuchaj, jak stoisz na kazalnicą, to przede wszystkim, powiedz o tym, mówisz przede wszystkim do siebie, a później też do innych. Tak to też dzisiaj chcę zwiastować, aby mówić do siebie, a też później do każdego innego, który jest na tym miejscu. Kochani, nie wiem, czy ten apel brata Skrzypkowskiego podziałał, czy nie podziałał. Wiecie, co mówił? Pamiętacie, co mówił, czy nie? Że mamy co na nabożeństwo przynosić? Biblię mamy przynosić. Czytaj Biblię każdego dnia, módl się co dnia, a na nabożeństwo też mamy przynosić Biblię. Ale tekst, który chcę czytać, już śpiewaliśmy przed momentem. Jeśli nawet ktoś zapomniał Biblii, to wierzę, że za moment on będzie też wyświetlony, abyśmy ci, którzy nie mają okazji patrzeć swoją Biblię, mogli chociaż popatrzeć na tablicę i wspólnie razem ten tekst chciałbym przeczytać. Jest to Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 36 wersetu do 50. To jest właśnie historia, o której śpiewaliśmy. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, wersety od 36 do 50. I zaprosił go, czyli Jezusa, pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedł wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta, która się go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden dłużny był 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, no sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do tej kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Szedłem do twego domu, a nie dałeś wody dla nóg moich, a ona ze łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I odpowiedział i powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Historia dość znana i dość niezwykle pouczająca, jak dla nas, tak sądzę. Mamy w tej historii opisane wydarzenia, kiedy Pan Jezus gości w domu pewnego faryzeusza. W tej historii oprócz Jezusa i współbiesiadników na pierwszy plan wysuwają się dwie postacie. Bardzo różne, a nawet moglibyśmy powiedzieć krańcowo różne od siebie. Oto pierwsza postać. To właśnie ów faryzeusz o imieniu Szymon, który zaprosił Jezusa na wspólny posiłek do swego domu. I druga postać, dość kontrowersyjna, przyznajmy to, która jakby przypadkowo wtargnęła do domu owego faryzeusza, a nawet zakłóciła w jakiś sposób przebieg uczty, to kobieta prowadząca grzeszne, rozwiązłe życie. Po pierwsze, na co chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę w tej historii, to chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na fakt, że Pan Jezus zna myśli człowieka. Jesteście o tym przekonani? Pan Bóg zna myśli człowieka. Apostoł Jan pisze o pobycie Jezusa na święcie Paschy i napisał bardzo wyraźnie na ten temat. Jest to zapisane w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, 23, 25 werset, kiedy jest mowa o Chrystusie, a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, który dokonał, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku, on sam wiedział, co jest w człowieku. Czy kiedy my siedzimy obok siebie, czy wiemy, co drugi myśli, co tam w środku dzieje się w jego sercu? Na pewno nie. Ale Jezus Chrystus zna myśli każdego człowieka. Prawdą jest to, że kiedy my patrzymy na drugiego człowieka, możemy ocenić jedynie jego na podstawie tego, co widzą nasze oczy. Ale Bóg widzi to, co jest zakryte dla naszych oczu. Bóg widzi to, co jest w sercu człowieka i Bóg patrzy na serce. Bóg zna wnętrze człowieka, Bóg zna jego myśli i to, co nagromadzone jest w jego sercu. Znał tedy owego faryzeusza również. Czy Jezus nie wiedział, iż ów faryzeusz nie miał najlepszego świadectwa o Jezusie, o nim samym, o osobie, którą zaprosił, by wspólnie razem ucztować? Jak czytamy w wersecie 39, faryzeusz z ironią i z poczuciem wyższości odnosi się do Jezusa. Nie wypowiada tego głośno, tego, co myśli, ale z całą pewnością kwestionuje pozycję Jezusa jako proroka. Pomyślał w swoim sercu tak: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta, która się go dotyka, bo to jest grzesznica. On wie lepiej od kogokolwiek innego, kim jest ta kobieta. Usiłuje jednak przy tym zachować pozory dobrego człowieka. Czy to nie jest zastanawiające, bracia i siostry, że faryzeusz zaprosił Jezusa do swego domu? Znamy przecież stanowisko faryzeuszu względem Jezusa. Przecież to byli jego najzaciklejsi wrogowie. Potrafili jednak przed ludźmi zachować tą niechęć jakby w ukryciu, a przy tym całym swoim wysiłkiem starali się Jezusa ośmieszać, przyłapać na jakimś słowie czy na jakimś uczynku, który by posłużył im do oskarżenia go i wydania go na śmierć. W tej historii z ową kobietą w tle faryzeusz wobec innych współbiesiadników, pomimo tego, co o nim myśli, zwraca się do Jezusa, no, tak jakoś bardzo obłudnie, nazywając go nauczycielem, rabim. Wiecie, tytuł nauczyciela to był wielki tytuł w Izraelu. Nie każdy mógł go nosić. Ci ludzie byli szanowani. A tutaj tenże faryzeusz nazywa Jezusa, pomimo tego, co o nim myśli, nazywa go rabim, nazywa go nauczycielem. Jednak z drugiej strony nie traktuje Jezusa jako nauczyciela. Ba, nawet lekceważy go jako swego gościa. Co Jezus mu wypomina? Powiada do niego: wszedłem do twego domu, a nie dałeś wody na moje nogi. Nie pocałowałeś mnie, nie namaściłeś głowy mojej oliwą. Czy Jezus nie przewidywał takiego zachowania ze strony faryzeusza, który go zaprosił do wspólnego stołu i posiłku? A jeśli wiedział, a przecież wiedział, dlaczego przyjął owe zaproszenie? Dlaczego chciał spotkać się z nieszczerym, obłudnym człowiekiem? To pytanie chyba jest proste. Moglibyśmy powiedzieć krótko. Bo taki jest Jezus. Bo taki jest Jezus. Jezus, który chce się spotkać z każdym człowiekiem. Chce spotkać się z takimi ludźmi, którzy są wobec Niego obojętni, a nawet i z takimi, którzy są wrogo do Niego nastawieni. A może przede wszystkim z takimi ludźmi chce się On spotykać. I również z tymi, którzy na zewnątrz chcą uchodzić za dobrych i za tych, których inni oceniają jako ludzi grzesznych i złych. Czy Jezus miałby dać szansę spotkania się z Nim każdemu człowiekowi? Tak, chce to czynić. Bez względu na to, jaki jest człowiek, bez względu na to, co myślą o nim inni, Jezus chce spotykać się z każdym człowiekiem i ma czas dla każdego człowieka. Bo przecież Ewangelie są pełne opisów. Opisów wydarzeń i historii, gdzie Jezus spotyka się z ludźmi bardzo różnymi. Nawet z tymi, którzy w oczach tego świata nie zasługują na jakieś specjalne traktowanie. Bo popatrzmy, Jezus spotyka się z Samarytanką. Ktoś chciał się z nią spotykać, a On chciał. Jezus spotyka się z człowiekiem opętanym w garaże. Mówiliśmy kiedyś na grupach domowych o tym człowieku. Kto by się chciał spotykać z takim człowiekiem? Uciekali od takiego człowieka, ale Jezus specjalnie pojechał na drugi brzeg jeziora Genezareńskiego, by z tym człowiekiem się spotkać. Spotkał się ze ślepym Bartymeuszem. Wychodził naprzeciw ludzi trędowatych, którzy byli odrzucani przez innych, ale Jezus chciał się z nimi spotkać. Spotkał się z kapitanem wojska rzymskiego okupanta. Spotkał się z niewiastą syrofenicką, niepochodzącą z narodu izraelskiego. Spotyka się z przełożonym synagogi, czy z przedstawicielem Wysokiej Rady Żydowskiej, jak i również z nienawidzonymi celnikami, jakimi chociaż był Zacheusz. A propos owego Zacheusza, bez względu co inni o nim myśleli, Jezus powiada: Zacheuszu, dziś muszę być w twoim domu. Jak byśmy zareagowali, gdyby Jezus do nas powiedział te słowa: dziś muszę być w twoim domu. Jak byś zareagował, bracie, siostro, przyjacielu? Co byś na to powiedział? A przecież jest to jego największym pragnieniem, abyśmy otworzyli przed nim nasz dom, nasze serce, by mógł być zaproszonym do naszego życia. Bez względu na to, kim naprawdę jesteśmy, jak nas ocenia, On chce, abyśmy mogli zaprosić Go pod swój dach. Nie odrzucił więc zaproszenia Szymona Faryzeusza. Choć dobrze go znał, choć znał go i jego myśli znał niemalże na wylot. Z tego, co mówi nam Ewangelia, możemy wyraźnie stwierdzić, iż Szymon w swoim sercu nie tylko źle osądził samego Jezusa, ale, co wydaje się oczywistym, źle osądził ową niewiastę, która nagle pojawiła się w jego domu. Jest coś fundamentalnie wielkiego i dobrego w tym, że poświęcamy chwilę, by przyjrzeć się drugiemu człowiekowi. Kiedy patrzymy na drugiego człowieka, jesteśmy w stanie dość szybko go ocenić i wydać o nim opinię, czy tak? Ale czy jest to właściwa zawsze ocena? Czy jest to właściwa ocena? Czy jest to ocena sprawiedliwa? Ocena właściwa i sprawiedliwa? Pan Jezus pyta Szymona, zadaje mu proste pytanie. Czy widzisz tę kobietę? Czy widzisz tę kobietę? Oczywiście, że widział. Jakby mógł nie widzieć się? Przecież nieproszona wtargnęła do jego domu. Trudno byłoby jej nie zauważyć. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, Szymon nie widział. Nie widział kobiety. Nie widział człowieka. Widział jedynie przed sobą prostytutkę. Widział ladacznicę, ludzki śmieć. Widział jedynie grzesznicę, jej grzech i jej grzeszne życie. Jak mu się wydawało, na tle jego sprawiedliwego życia, ta kobieta nie była godna, by zbliżyć się do Jezusa, dotykać Jego nut i przed Nim klęczeć. Jakże inaczej ocenia tę kobietę Pan Jezus? Jakże inaczej maluje się w oczach Jego wizerunek tej niewiasty? Czy to znaczy, że pochwala jej styl życia? Nie. Czy to znaczy, że ze względu na swoje dotychczasowe grzeszne życie mają potępić? Czy mają potępić tak, jak chcieli zrobić faryzeusze i uczeni w piśmie z inną niewiastą przyłapaną na jawnym cudzołóstwie? To pytanie skierowane do Szymona ma, bracia i siostry, swoją głęboką treść. Szymonie, czy widzisz tę kobietę? A przecież nie chodzi tylko o Szymona. Chodzi też i o nas. Tak, dokładnie. Chodzi też i o nas. Bóg czasem pyta nas, czy widzisz tę kobietę, czy widzisz tego mężczyznę, czy widzisz tego człowieka. Co widzimy w tym, na którego moje i twoje oczy patrzą? Co widzimy? Kiedy jadę samochodem i mijam po drodze jakiś las, a na brzegu stoi skąpo ubrana dziewczyna. Jak my ją nazywamy? Kapturek? Nie, krasnoludek, tak? To widzę kobietę o lekkich obyczajach. Kiedy idę do jakiegoś supermarketu i przychodzi do mnie człowiek brudny, zaniedbany, brzydko pachnący, pytając, czy może odprowadzić wózek, widzę przed sobą bezdomnego menela. Gdy widzę dwóch mężczyzn pających dziecięcy wózek załadowany złomem wszelkiego rodzaju, mam pewność, że będą mieli parę złotych na piwo lub na tanie wino. Gdy widzę człowieka, który ledwo idzie i zatacza się na wszystkie strony, myślę sobie, to zwykły pijaczek. To widzą moje oczy, ale czy widzą coś więcej? Czy widzą coś więcej? Czy widzą coś więcej w napokalnym człowieku niż żebraka, ułomną staruszkę, kalekę, człowieka zniewolonego nałogiem alkoholu, brudnego i opukniętego na twarzy bezdomnego? Czy widzą coś więcej? Jestem pewny, że Jezus dostrzegłby w nich, każdym z nich, człowieka. Przede wszystkim człowieka. Człowieka, który potrzebuje doświadczyć miłości i pomocy drugiego człowieka. Jestem pewny, że Jezus nie przeszedłby obok takiego człowieka obojętnie. On nie patrzył na chorobę, biedę, bezsilność, bezradność czy grzeszną przeszłość ludzi, których spotykał na drodze swojego życia. On widział człowieka, któremu należy odpuścić grzech i wyzwolić go z pęt szatańskich. Widział człowieka, który może ulec przemianie, a też widział człowieka z jego ukrytym potencjałem służenia Bogu. On doszedł na przykład kobietę, pamiętacie, od 18 lat pochyloną do ziemi, której nikt nie mógł pomóc i uzdrowił ją w świątyni w dniu sabatu. Nie podobało się to oczywiście przełożonym burznicy, bo uczynił to w sabat. Ale Jezus Chrystus powiada tak. Obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Tę kobietę, zauważmy, Jezus Chrystus nazywa tak pięknie. Dla innych może niewiele znaczyła. Jakaś staruszka pochylona, chora od 18 lat, pętająca się tam gdzieś pod nogami. Ale Jezus nazywa ją córką Abrahama. Córką Abrahama. To szatan związał ją na długich 18 lat, zaś teraz nastaje moment, gdy staje przed Jezusem, zwraca na nią swoją uwagę. Słowo Boże powiada, położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i coś jeszcze robiła. I chwaliła Boga. Czy to robiła wcześniej? Wątpię. Ale teraz, kiedy doświadczyła tego cudu, przemiany swego życia, zaczęła chwalić Boga. Czy to nie jest charakterystyczne, że ci, których uzdrawiał, zaczynali chwalić Boga, zaczynali Mu służyć, albo natychmiast wyrażali gotowość pójścia za Nim? Czy to nie jest charakterystyczne, tak jak na przykład Zacheusz, chcieli choćby w części wyrównać krzywdę wyrządzoną innym? Wracając do owej kobiety, czy ludzkie oko było w stanie dostrzec to, co widziało oko Jezusa Chrystusa? Jakże mylił się w swojej ocenie Szymon Faryzeusz. Jakże mylne bywają nasze oceny. Jedynie Bóg prześwietla nasze wnętrze i widzi, kim naprawdę jesteśmy. I chyba w szczęśliwszej sytuacji, tak myślę, są ci, którzy widzą prawdziwy swój stan, którzy zdają sobie sprawę ze swojej grzeszności i ci, którzy szukają przebaczenia, rozwiązania swego problemu u stóp sytuacji, jak owa kobieta, o której tutaj czytaliśmy. Tacy ludzie są w lepszej sytuacji niż ci, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. Przy innej okazji, gdy Pan Jezus siedział w domu Lewiego, celnika, wraz z innymi celnikami, grzesznikami, co również nie podobało się tym ludziom sprawiedliwym, faryzeuszom, powiedział do nich tak, nie potrzebują zdrowi lekarza. Lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale kogo? Grzesznych. Czy naprawdę tacy ludzie, którzy chcą uchodzić w oczach innych za pobożnych i sprawiedliwych, nie potrzebują upamiętania? Oczywiście, że potrzebują, gdyż jak powiada Pismo, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale ludzie polegający na własnej sprawiedliwości, nie potrzebujący łaski Bożej, żyją w duchowej śmierci, są martwi dla Boga, nawet gdy ładnie i pięknie wyglądają dla innych. Dlatego nie szukają ratunku dla swego życia, nie szukają Jezusa Chrystusa. W 18 rozdziale Ewangelii Łukasza ewangelista opowiada o dwóch modlących się świątyni. Pamiętamy dobrze ten obraz. To właśnie faryzeusz, który pokładał ufność w sobie samym, a modląc się wymieniał, jakie to zasługi czyni dla Boga i jak wspaniałe jest jego religijne życie. Ale Jezus powiada, że nie wyszedł usprawiedliwiony z domu pańskiego, zaś usprawiedliwiony został grzesznik, który nawet nie śmiał oczu podnieść ku górze, a bijąc się w pierś swoją wołał: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Wydawało się owym faryzeuszowi, że żyje według prawa Bożego, a więc regularnie się modli, że nie jest jak inni ludzie, rabusi, oszuści, cudzołożnicy albo ten tam gdzieś z tyłu świątyni celnik. Pościł 2 razy w tygodniu, dawał dziesięcinę z całego dorobku swojego. Cóż, bracia i siostry, więcej potrzeba, by mieć dobre zdanie o sobie? Cóż więcej potrzeba? Cóż więcej trzeba, by sumienie było uspokojone, a człowiek zadowolony ze swego duchowego stanu? Jednak prawda jest zupełnie inna. Ktoś to pięknie wyraził w takim zdaniu, zapisałem sobie to zdanie. To zdanie brzmi: prawo potępia najlepszych z nas, natomiast łaska zbawia najgorszych. Podoba wam się to zdanie? Prawo potępia najlepszych z nas, natomiast łaska zbawia najgorszych. To właśnie do owej grzesznej kobiety Pan Jezus Chrystus powiada: odpuszczone są grzechy twoje, wiara twoja cię zbawiła, idź w pokoju. Czy takie słowa skierował Jezus również do Szymona faryzeusza? Nie. Ten usłyszał raczej gorzką prawdę o sobie w kontekście tego, co w przeciwieństwie do niego zrobiła owa niewiasta. Pan Jezus nie zachował się w stosunku do faryzeusza tak obłudnie, jak ten zachował się w stosunku do niego, ale uprzytamnia mu, że nie jest on kryształowym człowiekiem. Powiada do niego: Szymonie, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś mi wody dla nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła je. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, a ona olejkiem namaściła nogi moje. Ciekawy jest ten ostatni 46 werset Biblii w przekładzie Nowego Przymierza. Brzmi on tak: najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Z kolei przekład Nowego Testamentu Słowa Życia ten werset jeszcze piękniej oddaje, kiedy powiada: nie pomyślałeś o olejku, aby namaścić mi głowę, a ona drogie perfumy wylała na moje stopy. Wyobrażam sobie, jaki zapach musiał się wtedy unosić w pokoju. Stopy Jezusa pachniały wspaniałą wonnością, choć wiem, że prawdziwą wonność Chrystusowa nie pochodziła jedynie z namaszczonych stóp Jezusa, ale pochodziła z Jego wnętrza. I ta wonność, która z wnętrza Jezusowego rozlewa się na tych, którzy stają w Jego obecności i jest ważniejszą niż pochodząca ta z najdroższego chociażby olejku. Jego łaska przywraca życie tym, którzy byli umarli. Oto kobieta bezsprzecznie grzeszna wraca do swego domu, oczyszczona swego brudu. Jej grzech nie został jedynie przykryty, ale został usunięty, oddalony jak wschód od zachodu. Wiara tej niewiasty i jej głęboka pokuta sprawiła, że zadziałała Boża łaska, a w sercu jej zapanował Boży pokój. Dlaczego nie doświadczył tego u faryzeusz? Dlaczego tego nie doświadczył? Był przecież człowiekiem, który dostrzegał grzech innych, tak jak tej kobiety, która wtargnęła do jego domu. Ale nie widział własnego grzechu, nie widział potrzeby pokuty, nie widział potrzeby wiary w Jezusa. Pomimo swojej religijności był martwy dla Boga. Nie został więc jak owa niewiasta przywrócony do prawdziwego życia. Tak niestety dzieje się z wieloma ludźmi, nawet i tymi, którzy mienią się ludźmi wierzącymi, chodzą do kościoła, wydają się w swoich oczach ludźmi dobrymi i sprawiedliwymi, szczególnie wtedy, gdy porównują się z innymi, jak się im wydaje, gorszymi od siebie. Pytanie jednak brzmi, czy są podobni do Jezusa? Czy mają za wzór Jezusa Chrystusa? Czy są, jak pisze Paweł, listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi? Czy pachną Jezusem? Czy pachną Jezusem? Wiecie, w kawiarniach czy sklepach z wyposażeniem dla domu można kupić sztuczne kwiaty. Prawda? Pamiętam, że kiedyś takie kwiaty były bardzo kiczowate i tandetne. Nie wiem, z nas może młodsi nie pamiętają, ale starsi pamiętają te budki z tymi karabinami, tam strzelało się takimi, do takich kwiatków, które były z piór takich, prawda, i później jak się uszczeliło, to można było swojej ukochanej taki kwiatek wręczyć, prawda. Bardzo kiczowate, bardzo tandetne. Od razu było widać, że są sztuczne i nienaturalne. Ale dziś się to zmienia. Dziś się to zmienia. Chodzisz do sklepu i musisz czasem dotknąć, czy to są prawdziwe, żywe kwiaty, czy też sztuczne kwiaty. Czasem te sztuczne wyglądają piękniej niż te żywe. Coraz więcej ludzi decyduje się, by ozdobić sztucznymi kwiatami swoje pokoje w domach swoich, no bo nie wymagają pielęgnacji, bo nie więdną, bo ciągle wyglądają jak świeże, liście nie opadają, no i nie trzeba zmieniać dla nich wody i mogą stać w nieskończoność. Żywe kwiaty może są piękniejsze, ale szybko więdną i podlegają procesom gnilnym. Potrzebują światła, odpowiedniej temperatury, a te doniczkowe wymagają nieustannej pielęgnacji. Żywe kwiaty w jednym punkcie jednak mają przewagę nad sztucznymi. Wiecie, jaką przewagę? Żywe pachną. Żywe pachną. Żywa choinka w czasie Bożego Narodzenia w domu przynosi wspaniały zapach, którego sztuczna nigdy nie wyda. Dlaczego nie wyda? No bo jest sztuczna. Może być pięknie wykonana. Podobna w zupełności do prawdziwej, ale jest martwa. Savior Wirth, podręcznik do zasad dobrego wychowania, powiada, że nie wypada komuś w niesztuczne kwiaty. Powinno to być kwiaty żywe. Dlaczego wspominam sztuczne kwiaty? Bo jak sądzę, tak bywa czasem ze mną, czasem z nami, czasem z innymi ludźmi. Niektórzy są jak sztuczne kwiaty. Pięknie wyglądają, ale są martwi. Czy pomogłoby to, aby skropić je jakimiś perfumami? No, przynajmniej nie na długo, prawda? Jedynie żywa roślina, żywy kwiat czy żywa choinka może wydawać odpowiedni zapach. Sztuczne kwiaty, choć wyglądają jak prawdziwe, nie pachną. Sztuczne kwiaty są martwe, tak jak grzesznik jest martwy dla Boga. Pamiętamy, co mówił ojciec syna marnotrawnego, kiedy ten wrócił do domu. Popatrzmy na parę wersetów. Ojciec zagrzedł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselim się. Dlaczego? Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Człowiek, który był martwy, nagle ożył. Podobnie z tymi, którzy otrzymują Boże przebaczenie. Taki człowiek ożywa dla Chrystusa, staje się nowym stworzeniem, staje się dzieckiem Bożym. Co więcej, Bóg powołuje grzeszników do życia i daje im zwycięstwo w imię Jezusa Chrystusa. Teraz ci ludzie pachną Chrystusem. Tak jak napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, czytamy o tym, kiedy Paweł powiada, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? W pewnym momencie Pan Jezus miał coś do powiedzenia Szymonowi. Opowiedział mu bardzo krótką historię o dwóch dłużnikach. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi zaś tylko 50. Obydwaj nie mieli z czego oddać i wierzyciel obydwu darował dług. Pan Jezus pyta, który z nich będzie bardziej miłował. jest rzeczą oczywistą, że bardziej będzie miłował ten, któremu więcej odpuszczono. Dlatego to Jezus w innym miejscu powiada do owych, w cudzysłowie, sprawiedliwych faryzeuszy: celnice i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. A co myślimy dziś o sobie? Czy potrzebujemy Bożego przebaczenia? Lub też pytajmy siebie, czy wokół rozsiewam woń Chrystusową? Jakimi są ludzie, których widzimy wokół siebie? Jak ich oceniamy? Jak na nich patrzymy? Czyż dostrzegamy w nich to, co widzi w nich Pan Jezus Chrystus? Bracia i siostry, to są ważne pytania. Chcę je sobie postawić, chcę postawić je każdemu z nas. I modlić się o to, abyśmy byli podobni do Jezusa, nie osądzając kogokolwiek, ale ratując zgubionych. Czy to nie jest piękne zadanie? Ratując zgubionych. Dopóki jest czas, dopóki jest taka możliwość, dopóki jeszcze żyjemy na tej ziemi, to nabożeństwo również jest poświęcone tym, aby ratować tych, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa. I za chwilę chciałbym, abyśmy zakończyli je modlitwą. Ale chciałbym, abyśmy zakończyli je modlitwą z prośbą do Boga, jeśli są dzisiaj wśród nas osoby, które potrzebują Bożego dotknięcia, Bożego przebaczenia, które potrzebują przyjść do Niego, tak jak owa niewiasta, by też i mogły powiedzieć: Boże, ja jestem dzisiaj gotowym. Ewangelia zmienia życie człowieka. Wierzycie w to? Ja w też to wierzę. Powstańmy może. I zanim będziemy się modlić, chciałbym może zapytać, pochylmy nasze głowy, nie rozglądajmy się po sali, ale być może wśród dzisiaj nas jest ktoś, kto słyszał Ewangelię Bożą i który porównuje się bądź do tej niewiasty, bądź też do sprawiedliwego faryzeusza. Nie ma znaczenia. Jeśli chciałbyś dzisiaj powiedzieć Bogu: Panie, dotknij mnie. Panie, pomóż mi. Pomóż mi, abym stał się innym człowiekiem, abym ożył na nowo, aby moje życie religijne było podobające się Tobie, bym mógł pachnieć Tobą wszędzie tam, gdzie się znajdę, żeby ludzie poczuli ową woń. To jest to ten dobry sposób, aby dzisiaj powiedzieć Bogu swoje tak. Czy jesteś gotowym? Chciałbym Cię prosić, jeśli masz takie odczucie w swoim sercu, jeśli tak czujesz, podnieś na moment swoją rękę, a za moment będę się modlił. Widzę wiele rąk, widzę wiele rąk. To jest ważna chwila. Niech Bóg nas dzisiaj błogosławi. Potrzebujemy Bożego odnowienia. Potrzebujemy, aby Ewangelia głęboko weszła w nasze serca. Potrzebujemy, aby ona zmieniła tam wszystko to, co jest grzeszne, albo to, co myślimy, że jest sprawiedliwe w oczach Bożych. Niech Boży osąd będzie tym właściwym osądem każdego z nas. I niech Bóg dzisiaj lituje się nad każdym z nas. Boże, dzisiaj dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie przychodzić takimi, jakim jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nie gardziłeś żadnym człowiekiem, Panie. Ty miałeś czas i dla tych, których świat uznał za grzesznych, za podłych, Panie, też i niegodnych Twojej obecności, a też miałeś czas dla tych, którzy uważali siebie za sprawiedliwych, za tych, którzy nie potrzebowali Twojej łaski. Panie, dzisiaj dziękujemy Ci, że na tej sali Ty pobudzasz nasze serca, abyśmy Tobie powiedzieli: Boże, potrzebuję Cię na każdy dzień. Potrzebuję Ciebie, Panie, abyś Ty mnie dotykał, abyśmy, Boże, mogli się zbliżać do Ciebie, abyśmy mogli doświadczać Twojej wielkiej miłości, którą masz do każdego człowieka, po to, aby go ratować, po to, aby odpuszczać mu grzech, po to, aby sprawić, by on mógł chwalić Ciebie całym sercem swoim. Pomóż nam w tym, Boże. Tak bardzo Cię o to prosimy. I dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo, Panie. Dziękujemy Ci za świadectwa tego słowa, Panie. I dziękujemy Ci, że Twoje słowo ma moc. Chwała Ci za to, Panie. Amen.